Nazywam się Grzegorz Słomian, jestem doktorem nauk medycznych, specjalistą onkologii klinicznej, a jeżeli chodzi o fundację, to jestem przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Onkologii Rakowi Stop w Rybniku.
Panie doktorze, no taka fundacja dzisiaj wydaje się, że coś, co powinno funkcjonować od zawsze, ale tak nie jest. Jakie były początki tej fundacji?
No, początki fundacji były jak zwykle trudne. No, pomysł powstał na oddziale onkologii naszego szpitala wojewódzkiego, którym mam przyjemność od 18 lat kierować. Powstał w mojej głowie, ale nie tylko w mojej, bo to jeszcze parę osób, które w początku mnie wspiera. No, a później zebraliśmy grupę osób, które chciały nam pomóc. No, powstała grupa inicjatorów, założycieli, pojawiło się zebranie założycielskie i tak 3 lata temu fundacja powstała, została zarejestrowana i no, to działanie nie jest łatwe, bo wiecie Państwo, że no, do każdego działania potrzebne są środki finansowe. My startowaliśmy od zera, nie mając nic. Udało nam się jakieś tam środki pozyskać od różnych darczyńców, od różnych sponsorów i jakoś funkcjonujemy. Natomiast no, główną ideą i najważniejszym właściwie celem fundacji, dlatego ona została powołana, takim pierwszym sztandarowym, to było i jest wspieranie właśnie oddziału onkologii szpitala naszego rybnickiego tutaj, no bo wiadomo, że szpitale są niedofinansowane, to żadna tajemnica. Postanowiliśmy na własną rękę poszukać dodatkowych środków, dodatkowych źródeł finansowania i no, w ten sposób wspierać oddział, tak żeby móc przeprowadzić remont, bo ten remont naprawdę jest już bardzo, bardzo potrzebny i marzymy o tym ciągle. No niestety nie udało nam się do tej pory remontu przeprowadzić no, z różnych powodów, ale ciągle mamy nadzieję, że to jest jeszcze przed nami.
Ale dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że podchodzicie do tematu holistycznie, szukacie rozwiązań w zasadzie w świecie naukowym, no wszędzie, również i za granicą. No i dzisiaj powstaje tutaj w Rybniku takie wsparcie, nie tylko te farmakologiczne, ale również, co chyba jest równie istotne, psychologiczne, no i takie ogólnorozwojowe.
Tak, dokładnie tak. Taka jest idea Centrum Onkologii Integracyjnej, żeby zapewnić naszym podopiecznym, naszym pacjentom, ale także ich rodzinom możliwość korzystania z innych metod terapeutycznych, różnych form aktywności, edukacji, z różnych działań, takich, o których wiemy i możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że mają istotny wpływ na stan naszego zdrowia i mogą poprawić wyniki leczenia onkologicznego, mogą pomóc pacjentowi łatwiej, bezpieczniej, spokojniej przejść przez trudne, skomplikowane leczenie onkologiczne i zwiększają w jakiś sposób, całkiem niemały, prawdopodobieństwo uzyskania wyleczenia. No bo jeżeli chory ma mniejszy stres, lepiej się czuje, jest bardziej aktywny, aktywujemy mu układ odpornościowy poprzez te wszystkie metody takie integracyjne, tak to nazwijmy, no to skuteczność klasycznej terapii onkologicznej rzeczywiście jest większa. I to jest nasze główne zadanie i główna myśl przyświecająca no, powołaniu Centrum Onkologii Integracyjnej.
Mówi Pan, jest większe, ale czy tu badania naukowe pokazują jakieś konkretne procenty? Ja wiem, że może to nie o te procenty chodzi, ale czy tutaj rzeczywiście jest taki wymierny skutek tych działań?
Myślę, że tak, ale to tutaj należałoby się zagłębić w różnego rodzaju szczegóły, bo na przykład, jako przykład podam, są publikacje dotyczące aktywności fizycznej, na przykład w raku piersi są publikacje poważne, przedstawiające wyniki jogi, zajęć terapeutycznych z jogi, gdzie mierzone są bardzo konkretne parametry, to wszystko jest opracowane, opublikowane i te parametry są rzeczywiście lepsze, ponieważ grupą kontrolną jest grupa pacjentów, która nie jest poddawana żadnej aktywności fizycznej, ale są też takie publikacje, gdzie jogę porównuje się do innych aktywności fizycznych i są również takie, gdzie okazuje się, że w porównaniu z innymi ta joga jest na pewno nie gorsza, a w niektórych nawet lepsza. Co to znaczy? To znaczy, że pacjenci lepiej radzą sobie ze stresem, lepiej radzą sobie z ogólną aktywnością, z ogólnym samopoczuciem, lepiej oceniają swój stan zdrowia i swoje samopoczucie, bo to jest mierzone przy pomocy odpowiednich kwestionariuszy oceniających jakość życia chorych.
Jeżeli chodzi o samą fundację, no to często zadaję takie pytania tym, którzy takie fundacje lub stowarzyszenia prowadzą. No co gdyby nie one? Co by się działo z tymi pacjentami, z tymi wolontariuszami, z tymi, przepraszam, podopiecznymi? No gdyby nie te fundacje. I tutaj jest taki trochę kamyczek do ogródka kolejnych rządów, które no, jakiś mają problem jednak z tym odpowiednim dofinansowaniem służby zdrowia, a przecież, jak tutaj wybrzmiało, te choroby onkologiczne to jest już prawdziwa plaga. Co by musiało się zmienić, żeby takie fundacje miały lżej, albo może nawet w tym takim idealnym świecie nie musiały powstawać?
No wie pan, to jest bardzo szeroki temat i tu moglibyśmy rozmawiać no, z godzinę albo dłużej na ten temat. Bardzo wiele musiałoby się zmienić. Przede wszystkim musi się zmienić świadomość społeczna, ale przede wszystkim też świadomość społeczna kosztów związanych z leczeniem. Środki wydatkowane w naszym kraju na opiekę zdrowotną są zdecydowanie mniejsze w porównaniu do większości krajów europejskich, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. I to jest pierwszy parametr, który musiałby się zmienić. Druga rzecz, no, organizacja naszego systemu ochrony zdrowia też pozostawia wiele do życzenia i wydaje mi się, że tu też mamy sporo do zrobienia i należałoby się być może lepiej zagospodarować te środki, którymi już dysponujemy i te większe, gdyby się pojawiły też. Natomiast pyta pan, co z tymi podopiecznymi czy naszymi pacjentami, gdyby nie było tej fundacji. No oni niestety nie dostaliby tego wsparcia dodatkowego, które my proponujemy. Musieliby sobie szukać tego na własną rękę. To też jest możliwe, tak jak tutaj dzisiaj padło na naszym spotkaniu, ale jest to dużo trudniejsze, bo ci chorzy nie wiedzą, czego mają szukać. Nie wszędzie no, będą się czuli bezpiecznie, a tutaj to my przygotowujemy jakby coś, co jest dedykowane dla tej szczególnej grupy podopiecznych, bo ci chorzy, nie zapominajmy, że to są pacjenci z chorobą nowotworową, często w trakcie terapii mają cały szereg różnych ograniczeń. Nie możemy takiego chorego wysłać na normalne zajęcia jakieś tam, bo on ma pewne swoje ograniczenia. Tutaj to wszystko jest brane pod uwagę, dlatego to jest ważne.
To jeszcze jedno pytanie, przynajmniej z mojej strony na koniec. Jak wygląda praca centrum w ramach szpitala rybnickiego? To znaczy, czy to jest tak, że pacjent przychodzi, jest diagnozowany i on w zasadzie od razu ma tutaj taką ofertę, jest kierowany tam, czy on jednak musi wykazać jakieś zainteresowanie? Jak to wygląda już praktycznie?
Ta współpraca dopiero się zaczyna tak naprawdę, bo no, najpierw musieliśmy zorganizować te warsztaty, zajęcia dla pacjentów, zapewnić sobie środki na jakąś określoną grupę tych chorych, ale to wygląda z reguły tak, że lekarze pracujący w oddziale naszym i w poradni mają przygotowane specjalne ulotki, my to tak nawet nazywamy taką receptą. Jeżeli widzimy, że jest pacjent, który wyraża zainteresowanie, bo mówimy, przedstawiamy taką ofertę, no to dajemy taką karteczkę z numerem telefonu i chory sobie już sam dzwoni, ustala sobie tutaj w edukatorium termin, no, zgodnie z grafikiem, z dostępnością zajęć, taki jaki jemu pasuje. I te zajęcia dla takiego pacjenta, który otrzymuje jakby wskazanie z ośrodka onkologicznego, są bezpłatne.
To jeszcze jedno, to już teraz będzie na pewno ostatnie. Jakie są plany na przyszłość i czego potrzebuje fundacja?
Oj, pytanie rzeka. Wie pan, plany są podyktowane możliwościami. Nie ma sensu snuć szerokich planów, jak nie ma szans na ich realizację. No, potrzebujemy przede wszystkim środków, ale potrzebujemy też osób, które chciałyby z nami współpracować, rozwijać nowe aktywności, nowe działania, nowe terapie, które mogliby się pacjentom zaproponować, ale przede wszystkim środków. No, dlatego też doczekaliśmy wreszcie momentu, kiedy mamy status OPP, czyli możemy wreszcie wspierać naszą fundację 1,5% z podatków i będziemy wdzięczni za każdą taką deklarację. I mamy nadzieję, że to nam pozwoli no, jakiś bezpieczny status finansowy utrzymać i funkcjonować i działać. Natomiast jak będzie, no, przyszłość pokaże.
Ja mam
Bardzo dziękuję.
pytanie, co było motorem napędowym, żeby taka fundacja powstała, żeby zacząć pomagać w inny sposób, nie tylko właśnie farmakologiczny?
No myślę, że motorem napędowym w samej fundacji to, tak jak wspomniałem wcześniej, no była potrzeba wsparcia szpitala w pomyśle remontu, bo no nasz oddział funkcjonuje już no 20 lat, 20, ponad 20 lat i wymaga remontu. Naprawdę jest ładny, ale jest już, no, wymaga bezwzględnie odświeżenia. i pewnego takiego kompleksowego remontu należałoby go przystosować do obecnych wymagań. Wiecie panowie, no powstał dawno, a teraz się troszeczkę zmieniło i trochę inne potrzeby należałoby tym chorym też zapewnić. Natomiast sama idea Centrum Onkologii Integracyjnej, no to tak myślę, że kilka osób, o których już tu wspominaliśmy, to jest moja osoba, pani profesor Jośko Ochojska, osoby z nami związane z fundacją, osoby, które mają w początku szerokie, holistyczne patrzenie, sposób oceny patrzenia na pacjenta. Pacjent nowotworowy jest bardzo specyficznym pacjentem. To jest pacjent, który wymaga, ja to tak nazywam, zaopiekowania wszechstronnego. Wszystkie sfery naszego życia wymagają opieki. Wymagają profesjonalnej opieki. Jeżeli taką opiekę zapewnimy, to ten pacjent dużo łatwiej funkcjonuje, dużo łatwiej jest w stanie przejść przez trudne, często uciążliwe bardzo leczenie, często toksyczne leczenie i łatwiej takiego chorego zmotywować do tego, żeby chciał wyzdrowieć, bo motywacja pacjenta jest tutaj niezwykle ważna. No i tyle.
Dziękuję.